From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
W świątynnym w Salt Lake City nadajemy niedzielną sesję popołudniową 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Bracia i siostry, witamy Was na ostatniej sesji 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Russell Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub przekazu satelitarnego. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór Tabernakulum z Placu Świątynnego pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiada Andrew Unsworth i Brian Matthias. Chór otworzy to spotkanie śpiewając In Hymns of Praise. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Gary Sabin, 70.
Yeah.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za tą możliwość, aby być tutaj, zebrać się na tej ostatniej sesji, tej konferencji generalnej. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni, Panie, za tą natchnioną muzykę i przesłania, które usłyszeliśmy i poczuliśmy w ten historyczny weekend konferencyjny. Prosimy, aby nasze umysły i serca były otwarte na te przesłania, które zostały tak pięknie przygotowane, i na te odczucia, które mamy, abyśmy mogli stać się bliżsi Tobie i lepszymi nauczycielami, uczniami Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię za tych, którzy tu się zebrali i na całym świecie, abyś ulżył ich cierpieniom, aby oni mogli odnaleźć drogę i nadzieję i pocieszenie w Ewangelii. I aby odnaleźli odpowiedzi na pytania, których poszukują. Jesteśmy wdzięczni, Panie, za Twoją miłość i Twojego ukochanego Syna, za plan i za możliwość, że możemy tu być w czasach, kiedy mamy żyjących proroków i objawicieli. Prosimy, abyśmy mogli pomagać wszystkim postępować na ścieżce przymierza. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Następny chór zaśpiewa dla nas Chrystus Panem Mym. Następnie będziemy mieli przyjemność wysłuchać prezydenta Henry'ego Eyringa, który służy jako drugi doradca w pierwszym prezydium. Po nim wystąpi brat Brian Ashton, który służy jako drugi doradca w generalnym prezydium Szkoły Niedzielnej. Później wystąpi starszy Robert Gay z prezydium 70., a po nim starszy Matthew Carpenter 70.
Thank you. Moi drodzy bracia i siostry, jestem wdzięczny za sposobność przemawiania do was. Ta konferencja umocniła mnie i uduchowiła. Duch Święty otwierał nasze serca na słowa wyśpiewane i wypowiedziane. Modlę się, by ten sam Duch poniósł moje słowa do waszych serc. Wiele lat temu byłem pierwszym doradcą prezydenta dystryktu we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Nieraz, gdy podróżowaliśmy razem z prezydentem do naszych małych gmin, mówił: Hal, gdy poznajesz jakąś osobę, załóż sobie, że ona ma poważne problemy. W ponad 50% przypadków będziesz mieć rację. Nie tylko się nie pomylił, ale z biegiem lat przekonałem się, że zaniżył to prawdopodobieństwo. Dzisiaj chciałbym dodać otuchy wam, którzy mierzycie się z własnymi problemami. Nasze ziemskie życie zostało tak zaprojektowane przez kochającego Boga, by być sprawdzianem i źródłem siły dla każdego z nas. Znacie boskie słowa wypowiedziane pod adresem Jego dzieci podczas stworzenia świata. I tak ich wypróbujemy. Czy wykonają wszystko, co im Pan, ich Bóg nakaże. Od samego początku te sprawdziany nie były łatwe. Doświadczamy prób wynikających z doczesnej natury naszych ciał. Wszyscy żyjemy w świecie, w którym wojna szatana przeciw prawdzie i naszemu osobistemu szczęściu staje się coraz bardziej zacięta. Świat oraz wasze życie mogą wyglądać tak, jakby pogrążały się w rosnącym zamieszaniu. Zapewniam was, kochający Bóg, który zezwolił na te sprawdziany, wymyślił także niezawodny sposób ich zaliczenia. Ojciec Niebieski tak bardzo kocha ten świat, że posłał swego umiłowanego Syna, by nam pomógł. Jego Syn Jezus Chrystus oddał za nas życie. W ogrodzie Getsemane i na krzyżu uniósł ciężar naszych wszystkich grzechów. Doświadczył wszelkiego smutku, bólu i konsekwencji naszych występków. Dzięki temu może nas pocieszać i umacniać, gdy przechodzimy każdy życiowy test. Wiecie, że Pan powiedział swoim sługom: Ojciec i ja jesteśmy jednym. Jam jest w Ojcu, a Ojciec we mnie. I jeżeliście mnie przyjęli, we mnie jesteście, a ja w was. Przeto jestem pośród was, a jestem dobrym pasterzem i opoką Izraela. Ten, kto buduje na tej opoce, nigdy nie upadnie. Nasz prorok, prezydent Russell Nelson, także nas o tym zapewnia. Co więcej, opisuje on sposób, w jaki możemy budować na tej opoce i umieścić w sercu imię Pana, by wiodło nas przez życiowe próby. Powiedział on, cytuję: pamiętajcie, wy, którzy możecie czuć się momentami zniechęceni, życie nie ma być łatwe. Będziemy mierzyć się z próbami i żałością przez cały czas jego trwania. Przypominając sobie o tym, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Wiedzcie, że On jest waszym Ojcem. Jesteście Jego synami i córkami, stworzonymi na Jego obraz, uprawnionymi przez swoje godne zachowanie do otrzymania objawień, które pomogą wam, gdy będziecie starać się postępować w prawy sposób. Możecie wziąć na siebie święte imię Pana. Możecie kwalifikować się do tego, by mówić święte imię Boga. Koniec cytatu. Słowa prezydenta Nelsona przypominają nam o obietnicy, która znajduje się w modlitwie sakramentalnej. Obietnicy spełnianej przez naszego Ojca, gdy i my spełniamy to, co obiecujemy. Posłuchajcie tych słów. O Boże, wieczny Ojcze, prosimy Cię w imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa, o pobłogosławienie i uświęcenie tego chleba dla dusz wszystkich, którzy go spożywają, aby mogli jeść na pamiątkę ciała Twego Syna i świadczyć Ci, o Boże, wieczny Ojcze, że pragną wziąć na siebie imię Twego Syna, zawsze o Nim pamiętać i przestrzegać przykazań, które im dał, aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha. Amen. Za każdym razem, gdy mówimy Amen, słuchając tej modlitwy, ofiarowanej w naszym imieniu, i gdy przyjmujemy kawałek sakramentalnego chleba, wyrażamy wolę przyjęcia na siebie świętego imienia Jezusa Chrystusa, pamiętania o Nim zawsze i przestrzegania Jego przykazań. W zamian dostajemy obietnicę, że zawsze możemy mieć z sobą Jego Ducha. Obietnice te czynią ze Zbawiciela opokę, na której możemy bezpiecznie i bez lęku przetrwać każdą życiową próbę. Gdy rozważałem słowa tego przymierza i obiecane z Nim błogosławieństwa, zastanowiło mnie, co oznacza pragnienie, by wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa. Prezydent Dallin Oaks wyjaśnił, cytuję, znaczenie jest to, że gdy przyjmujemy sakrament, nie świadczymy, że bierzemy na siebie imię Jezusa Chrystusa. Świadczymy, że pragniemy to zrobić. Fakt, że to świadczymy o naszej chęci, oznacza, że coś musi się wydarzyć, zanim naprawdę weźmiemy na siebie imię najświętszym jego znaczeniu. Koniec cytatu. Stwierdzenie, że pragniemy wziąć na siebie Jego imię, oznacza, że gdy pierwszy raz wzięliśmy na siebie Jego imię w chwili chrztu, nie był to ostatni raz. Stale musimy pracować nad tym, aby brać na siebie Jego imię, odnawiać nasze przymierza w czasie sakramentu i zawierać przymierza w świętych świątyniach Pana. Zatem rodzą się dwa kluczowe pytania do każdego z nas. Co muszę zrobić, by wziąć na siebie Jego imię? Oraz skąd będę wiedział, że robię postępy? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w wypowiedzi prezydenta Nelsona. Powiedział on, że możemy wziąć na siebie imię Zbawcy i możemy mówić w imieniu Pana. Gdy mówimy w Jego imieniu, służymy Mu. Albowiem, jak może ktoś poznać swego Pana, któremu nie służył, który jest mu obcy i daleki myślą i zamiarom jego serca? Mówienie w imię Pana wymaga modlitwy wiary. To wymaga żarliwej modlitwy do Ojca Niebieskiego z pytaniem o to, jakie słowa w naszych ustach pomogą Zbawcy w Jego dziele. Musimy kwalifikować się do obietnicy, która brzmi: co sam rzekłem lub co powiedzieli moi słudzy, jest to jedno. Jednak by wziąć na siebie Jego imię, trzeba czegoś więcej niż mówienia w Jego imieniu. Istnieją uczucia, które musimy mieć w sercu, by kwalifikować się na Jego sługę. Te uczucia, które uprawniają nas do wzięcia na siebie imienia, Jego imienia i które nam to umożliwiają, zostały opisane przez Mormona. Są to wiara, nadzieja, miłość bliźniego, która jest czystą miłością Chrystusa. Mormon powiedział ludziom takim jak wy: widząc waszą łagodność, powiem, że macie wiarę w Chrystusa. Bo jeśli nie mielibyście wiary w Chrystusa, nie zasługiwalibyście na przynależność do Jego Kościoła. I pragnę mówić do was teraz o nadziei. Jak to się dzieje, że nie można mieć wiary bez nadziei? i jaką powinniście mieć nadzieję. Odpowiadam, powinniście mieć nadzieję, że zmartwychwstaniecie i będziecie mieli życie wieczne dzięki zadośćuczynieniu Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu i że stanie się to zgodnie z obietnicą ze względu na waszą wiarę. Jeśli więc ktoś ma wiarę, ma też nadzieję, gdyż bez wiary nie ma nadziei. I mówię wam, że nie można mieć wiary i nadziei, nie będąc łagodnym i pokornego serca. Albowiem inaczej wiara wasza i nadzieja jest nadaremna, gdyż Bogu są mili tylko ludzie łagodni i pokornego serca, którzy świadczą mocą Ducha Świętego, że Jezus jest Chrystusem. I powinni oni też miłować bliźnich, gdyż bez miłości bliźniego są niczym. Po opisaniu miłości bliźniego Mormon mówił dalej: ale miłość bliźniego jest prawdziwą miłością Chrystusa i trwa na wieki. I kto wykaże się nią ostatniego dnia, dobrze mu będzie. A więc, moi umiłowani bracia i siostry, modlę się do Ojca z całego serca, aby przelał w wasze serca tę miłość, którą obdarzył wszystkich prawdziwie naśladujących Jego Syna, Jezusa Chrystusa, abyście stali się synami Boga. I gdy się ukaże, abyśmy byli jak On, gdyż zobaczymy Go, jakim jest, abyśmy mogli mieć nadzieję i zostali oczyszczeni, stając się bez skazy, tak jak On jest bez skazy. Amen. Świadczę o tym, że Zbawiciel wypisuje swoje imię w waszym sercu. Nie jeden z was odczuwa rosnącą wiarę w Zbawiciela. Czujecie przypływ nadziei i optymizmu i czujecie czystą miłość Chrystusa do innych i do siebie. Dostrzegam to wśród misjonarzy służących na całym świecie. Członkowie mówią swoim przyjaciołom i rodzinie o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Mężczyźni, kobiety, młodzi ludzie, a nawet dzieci posługują innym, powodowani miłością do Zbawiciela i do swoich bliźnich. Na pierwsze sygnały o klęskach żywiołowych członkowie planują akcje ratunkowe, czasem nie bacząc na dzielący ich ocean i czynią to z własnej woli. Czasem trudno im doczekać, aż dotknięty kataklizm obszar będzie dostępny dla przybywających. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z moich dzisiejszych słuchaczy mogą czuć, że problemy tłumią ich wiarę i nadzieję. I być może tęsknią oni za uczuciem miłości. Bracia i siostry, okazuje przygotowanie, byście czuli Jego miłość i dzielili się ją z innymi. Są w waszym zasięgu. Możecie się modlić, ufając Panu, że poprowadzi was do kogoś, kogo pochowacie w Jego imieniu. On odpowiada na modlitwy takich jak wy, pokornych ochotników. Poczujecie miłość Boga do siebie i do osoby, którą będziecie służyć w Jego imieniu. Gdy będziecie pomagać dzieciom Boga przejść przez zmartwienia, wasze własne troski zdadzą się być lżejsze. Wasza wiara i wasza nadzieja zostaną wzmocnione. Sam jestem naocznym świadkiem tej prawdy. Moja żona przez całe życie mówiła w imieniu Pana i służyła ludziom w imieniu Pana. Wspomniałem o tym, że jeden z naszych biskupów powiedział do mnie kiedyś: jestem zdumiony, bracia Irene, zawsze, gdy ktoś w okręgu jest w tarapatach. Śpieszę na pomoc. Gdy przybywam na miejsce, za każdym razem okazuje się, że twoja żona już tam była. Ta prawda dotyczy wszystkich miejsc, w których mieszkaliśmy przez 56 lat naszego życia. Teraz moja żona może wypowiedzieć dziennie tylko kilka słów. Odwiedzają ją ludzie, których kochała w imieniu Pana. Codziennie rano i wieczorem śpiewam z nią hymny i modlimy się razem. Ja jestem głosem tych modlitw. Czasem widzę, jak porusza ustami, jakby chciała wypowiedzieć słowa hymnów. Najbardziej lubi pieśni dla dzieci. Uczucie, które jest najbliższe jej sercu, wydaje się być wyrażone w słowach pieśni "Próbuje żyć tak jak Jezus". Pewnego dnia, gdy śpiewaliśmy słowa refrenu, które brzmią: kochaj bliźniego, jak Pan was kocha. Miły, łagodny i dobry być chciej. Moja żona powiedziała cicho, ale wyraźnie: chciej, chciej, chciej. Myślę, że gdy moja żona ujrzy Zbawiciela, przekona się, że nasz Zbawca wypisał swoje imię w jej sercu i że stała się taka jak On. Teraz to On wspiera ją w trudnościach. tak samo będzie wspierał i was. Składam moje świadectwo o tym, że Zbawiciel was zna i kocha. Zna wasze imię, tak jak wy znacie Jego. Zna wasze problemy. Przez swoje zadośćuczynienie zwyciężył świat. Jeśli będziecie pragnęli wziąć na siebie Jego imię, uniesiecie brzemiona niezliczonej grupy ludzi i z czasem przekonacie się, że lepiej znacie Zbawiciela i że bardziej Go kochacie. Jego imię będzie wypisane w waszych sercach i będzie nieodłączną częścią waszych myśli. Świadczę o tym wdzięczny za Jego pełną dobroć i miłość do mnie, do najbliższych i do was. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moja żona Melinda przez całe swoje życie próbowała być wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Jednak już za młodu czuła się niegodna miłości i błogosławieństw Ojca Niebieskiego, bo źle rozumiała Jego naturę. Na szczęście Melinda stale przestrzegała przekazań pomimo smutku, jaki odczuwała. Kilka lat temu przeszła przez serię doświadczeń, dzięki którym lepiej zrozumiała naturę Boga, włączając w to Jego miłość do swoich dzieci oraz wdzięczność za trud włożony w Jego dzieło. Tak wyjaśniła, jak to na nią wpłynęło. Teraz czuję pewność, że plan Ojca działa, że On osobiście dba o nasz sukces i zapewnia nam lekcje i doświadczenia, których potrzebujemy, aby powrócić do Jego obecności. Postrzegam siebie i innych w bardziej boski sposób. Jestem w stanie być rodzicem, nauczać i służyć z większą miłością i mniejszym strachem. Odczuwam spokój i pewność, a nie lęk i niepewność. Już nie czuję się osądzana, ale wspierana. Moja wiara jest pewniejsza. Odczuwam miłość mojego Ojca częściej i z większą głębią. Posiadanie właściwej wizji charakteru, doskonałości i atrybutów Ojca Niebieskiego jest istotne w kształceniu wiary wystarczającej do uzyskania wywyższenia. Właściwe zrozumienie charakteru Ojca Niebieskiego może zmienić nasze postrzeganie samych siebie oraz bliźnich, a także sprawić, że pojmiemy niezmierną miłość Boga do swoich dzieci i Jego wielkie pragnienie, byśmy z Jego pomocą stali się tacy jak On. Jeśli niewłaściwie będziemy postrzegać Jego naturę, to będziemy się czuć niezdolni, by kiedykolwiek powrócić do Jego obecności. Moim celem jest nauczać głównych punktów doktryny na temat Ojca, które pozwolą każdemu z nas, a zwłaszcza tym, którzy zastanawiają się, czy Bóg ich kocha, lepiej zrozumieć Jego prawdziwy charakter i wzbudzą większą wiarę w Niego, Jego Syna i Jego plan, jaki ma dla nas. W życiu przedziemskim urodziliśmy się jako duchowe dzieci niebiańskich rodziców i żyliśmy z nimi, tworząc rodzinę. Oni znali nas, nauczali i kochali. Bardzo chcieliśmy stać się podobni do naszego Ojca Niebieskiego, jednakże wiedzieliśmy, że aby tak się stało, musimy uzyskać pełne chwały nieśmiertelne fizyczne ciało, wziąć ślub, stworzyć rodziny dzięki pieczętującej mocy kapłaństwa, posiąść całą wiedzę, moc i boskie atrybuty. Ojciec stworzył plan, dzięki któremu mogliśmy pod pewnymi warunkami uzyskać fizyczne ciało, które stanie się nieśmiertelne i pełne chwały w czasie zmartwychwstania. Wziąć ślub i stworzyć rodzinę w życiu doczesnym lub po tym życiu, jeśli byliśmy wierni i nie mieliśmy takiej możliwości. Rozwijać się ku doskonałości, a w końcu powrócić do niebiańskich rodziców, aby żyć z nimi i naszymi rodzinami w stanie wywyższenia i wiecznego szczęścia. Pisma Święte nazywają to planem zbawienia. Przepełniała nas wdzięczność, kiedy ten plan został nam przedstawiony. Krzyczeliśmy z radości. Każdy z nas zaakceptował warunki tego planu, łącznie z doświadczeniami i wyzwaniami doczesności, które mają na celu pomóc nam rozwinąć boskie atrybuty. W trakcie życia doczesnego Ojciec Niebieski zapewnia nam warunki, w których musimy się rozwijać zgodnie z Jego planem. Ojciec Niebieski zrodził Jezusa Chrystusa w ciele i zapewnił Mu boską pomoc, aby wypełnił swoją doczesną misję. W podobny sposób Ojciec Niebieski pomoże każdemu z nas w wysiłkach włożonych w przestrzeganie przykazań. Ojciec dał nam wolną wolę. Nasze życie jest w Jego rękach, a nasze dni są znane i nie będą mniej liczne. Zapewnia nas, że w końcu wszystko to się stanie dla dobra tych, którzy Go kochają. To Ojciec Niebieski daje nam chleb nasz powszedni, czyli jedzenie, które spożywamy, a także siłę, której potrzebujemy, by przestrzegać Jego przykazań. Ojciec zsyła nam dobre dary. On słucha naszych modlitw i odpowiada na nie. Ojciec Niebieski zbawia nas od złego, kiedy Mu na to pozwalamy. Płacze z nami, kiedy cierpimy. Ostatecznie wszystkie nasze błogosławieństwa pochodzą od Ojca. Ojciec Niebieski prowadzi nas i daje nam doświadczenia, których potrzebujemy, biorąc pod uwagę nasze mocne strony, słabości i wybory, abyśmy mogli wydać dobry owoc. Ojciec zmaga nas, kiedy zachodzi taka konieczność, ponieważ nas kocha. Jest doradcą, który udziela nam rad, jeśli o nie poprosimy. To Ojciec Niebieski zsyła zarówno wpływ, jak i dar Ducha Świętego do naszego życia. Poprzez dar Ducha Świętego chwała, czyli inteligencja, światło i moc Ojca może w nas przebywać, jeśli dążymy do zwiększenia światła Twojej prawdy, aż nasz wzrok skupi się na chwale Bożej. Ojciec Niebieski ześle Świętego Ducha obietnicy, aby zapieczętował nas do życia wiecznego i objawi swoje oblicze w tym życiu albo następnym. W świecie duchów Ojciec Niebieski dalej zsyła Ducha Świętego i posyła misjonarzy do tych, którzy potrzebują Ewangelii. Odpowiada na modlitwy i pomaga tym, którzy nie uzyskali zbawczych obrzędów dokonanych w ich zastępstwie. Ojciec powołał Jezusa Chrystusa i dał Mu moc zmartwychwstania, dzięki czemu otrzymamy nieśmiertelne ciała. Odkupieni i zmartwychwstanie zbawcy przenoszą nas z powrotem do obecności Ojca, gdzie będziemy sądzeni przez Jezusa Chrystusa. Ci, którzy polegają na zasługach, miłosierdziu i łasce świętego Mesjasza, otrzymają pełne chwały ciała na podobieństwo Ojca i będą przebywać z Nim w stanie wiecznego szczęścia. Potem Ojciec obetrze wszystkie nasze łzy i umożliwi dalszą podróż do stania się takim jak On. Jak widzicie, Ojciec Niebieski jest zawsze dla nas wsparciem. Aby stać się takimi jak Ojciec, musimy rozwinąć w sobie cechy Jego charakteru. Doskonałość Ojca Niebieskiego i Jego cechy to między innymi: Ojciec jest nieskończony i wieczny. Jest doskonale sprawiedliwy, miłosierny, dobry, cierpliwy i chce dla nas tylko tego, co najlepsze. Ojciec Niebieski jest miłością. Dotrzymuje swoich przymierzy. Nie zmienia się. Nie może kłamać. Ojciec nie ma względu na osobę, zna wszystko, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość od początku. Ojciec Niebieski jest inteligentniejszy od nas wszystkich. Ojciec ma wszelką moc i wykonuje wszystko, co sobie w sercu postanowi. Bracia i siostry, możemy wierzyć w Ojca i na Nim polegać, ponieważ On ma wieczną perspektywę, może dostrzec to, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Jego radością, dziełem i chwałą jest przynieść nieśmiertelność i wywyższenie. Wszystko, co czyni, robi dla naszego dobra. Chce naszego wiecznego szczęścia nawet bardziej niż my same go pragniemy. I nie będzie wymagał od nas doświadczania trudności ani chwili dłużej, niż jest to absolutnie konieczne dla pożytku naszego lub tych, których kochamy. Jak widzimy, Jego celem jest pomaganie nam w rozwoju, a nie osądzanie i potępianie nas. My wszyscy, jako duchowi synowie i duchowe córki Boga, mamy potencjał, by stać się jak Ojciec. Aby to zrobić, musimy czcić Ojca w imię Syna. Czynimy to, starając się być posłusznymi woli Ojca na wzór Zbawiciela i ciągle pokutując. Wówczas otrzymujemy łaskę za łaską, aż uzyskamy pełnię Ojca i zostaniemy obdarowani Jego charakterem, doskonałością i atrybutami. Zważywszy na dystans pomiędzy tym, kim jesteśmy, jako istoty śmiertelne, a kim stał się Ojciec Niebieski, nie dziwi, że według niektórych stanie się jak Ojciec jest nieosiągalne. Jednakże Pisma Święte wyraźnie podają, Jeśli będziemy trwać w wierze w Chrystusa, odpokutujemy i będziemy szukać łaski Boga poprzez posłuszeństwo, w końcu staniemy się tacy jak Ojciec. Znajduję duże pocieszenie w tym, że osoby, które starają się być posłuszne, otrzymają łaskę za łaską i ostatecznie otrzymają Jego pełnię. Innymi słowy, nie staniemy się tacy jak Ojciec dzięki własnym wysiłkom. Przyjdzie to przez dary łaski, jedne wielkie, inne małe, które będą się na siebie nakładać, aż osiągniemy pełnię. Tak się stanie. Zachęcam was, byście ufali, że Ojciec Niebieski wie, jak dać wam wywyższenie. Poszukujcie Jego codziennej, nieocenionej pomocy i idźcie naprzód z wiarą w Chrystusa, nawet kiedy nie możecie odczuwać miłości Boga. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy w kwestii stawania się takim jak Ojciec. Mimo to świadczę z wielką pewnością, że trud włożony w tę pracę jest tego wart. Poświęcenia, których dokonujemy w życiu doczesnym, nieważne jak wielkie, są zwyczajnie nieporównywalne z niezmierną radością, szczęściem i miłością, jaką odczujemy w obecności Boga. Jeśli macie problemy z wiarą w to, że jest to godne poświęcenia, o które jesteście proszeni, Zbawiciel wzywa was tymi słowy. Jeszczeście nie pojęli, jak wielkie błogosławieństwo Ojciec przygotował dla was. Nie możecie wytrzymać teraz wszystkich rzeczy, jednakże bądźcie dobrej myśli, bowiem was poprowadzę. Świadczę, że wasz Ojciec Niebieski kocha was i chce żyć z wami po tym życiu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia i siostry, ostatnio zastanawiałem się nad tym, dlaczego prezydent Nelson wzywa nas, byśmy używali objawionej nazwy Kościoła. Odszukałem fragment, w którym Zbawiciel pouczał nefitów co do nazwy Kościoła. Kiedy czytałem słowa Zbawiciela, moją uwagę przykuło to, że powiedział ludziom, by wzięli na siebie imię Chrystusa. Poczułem, że muszę wejrzeć w siebie i zadałem sobie pytanie, czy biorę na siebie imię Zbawiciela, tak jak on sobie tego życzy. Pragnę dzisiaj podzielić się kilkoma przemyśleniami, które otrzymałem w odpowiedzi na moje pytanie. Po pierwsze, wziąć na siebie imię Chrystusa oznacza, że wiernie staramy się myśleć o ludziach, tak jak postrzega ich Bóg. W jaki sposób postrzega ich Bóg? Jezus Smith powiedział, podczas gdy jedna część ludzkiego rodu bezlitośnie osądza i potępia drugą, wielki rodzic wszechświata spogląda na całą ludzkość z ojcowską troską i rodzicielską miłością. Gdyż jego miłość niezgłębiona. Kilka lat temu zmarła moja starsza siostra. Nie miała łatwego życia. Miała problemy z Ewangelią i tak naprawdę nigdy nie była aktywna. Mąż ją porzucił i zostawił z czwórką małych dzieci. W wieczór jej odejścia z tego świata dałem jej w obecności jej dzieci błogosławieństwo, żeby mogła spokojnie powrócić do domu. Zdałem sobie sprawę wówczas z tego, że zbyt często postrzegałem jej życie przez pryzmat jej prób i braku zaangażowania w sprawy Kościoła. Tamtego wieczora, kiedy położyłem dłonie na jej głowie, duch surowo mnie zbeształ. Uświadomiłem sobie w całej pełni jej dobroć i dane mi było ujrzeć ją taką, jak widzi ją Bóg. Nie jak ktoś, kto zmagał się z Ewangelią i życiem, ale osobę, która musiała radzić sobie z problemami, których ja nie miałem. Ujrzałem w niej wspaniałą matkę, która pomimo wielkich trudności wychowała czwórkę pięknych, wspaniałych dzieci. Ujrzałem w niej przyjaciółkę naszej matki, którą się opiekowała i dla której była towarzyszką po śmierci ojca. Myślę, że tamtego ostatniego wieczoru z moją siostrą Bóg pytał mnie, czy nie widzisz, że każdy spotkany człowiek to święta istota? Brigham Young nauczał, pragnę zachęcić świętych, aby postrzegali mężczyzn i kobiety takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi wy jesteście. Jak często słyszymy, dana osoba uczyniła źle i nie może być święta. Słyszymy, jak niektórzy ludzie przeklinają i kłamią, i przestrzegają dnia sabatu. Nie osądzajcie takich ludzi, gdyż nie znacie zamiarów Pana wobec nich. Przeciwnie, okazujcie im cierpliwość. Czy ktokolwiek z was może sobie wyobrazić, że Zbawiciel pozwoliłby wam przejść obok siebie, nie zwróciwszy uwagi na was i wasze brzemiona? Zbawiciel w tym samym zrozumieniem patrzył na Samarytanina, cudzołożnicę, celnika, trędowatego, opętanego czy grzesznika. Wszyscy byli dziećmi jego ojca i wszyscy byli w racie odkupienia. Czy wyobrażacie sobie, że ojciec odwraca się od kogoś, kto ma wątpliwości co do swego miejsca w Królestwie Bożym lub do cierpiącego w jakikolwiek inny sposób? Nie umiem sobie tego wyobrazić. W oczach Chrystusa każda dana osoba ma nieskończoną wartość. Nikt nie został wyznaczony przed narodzeniem, by ponieść porażkę. Wszyscy możemy osiągnąć życie wieczne. Kiedy Duch zbeszczał mnie przy łóżku mojej siostry, przyswoiłem sobie bardzo ważną lekcję. Kiedy myślimy tak jak On, odnosimy podwójne zwycięstwo, odkupienie tych, z którymi przybywamy, i nasze własne odkupienie. Po drugie, aby wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa, musimy nie tylko myśleć o innych tak jak Bóg, ale musimy również wykonywać Jego dzieło i służyć tak jak On by to czynił. Żyjemy według dwóch wielkich przykazań. Poddajemy się woli Boga, gromadzimy Izrael i światłość przed ludźmi. Przyjmujemy przymierza i obrzędy Jego przywróconego Kościoła. Kiedy to czynimy, Bóg obdarza nas mocą, byśmy błogosławili siebie, nasze rodziny i życie innych ludzi. Zadajcie sobie pytanie, czy znam kogokolwiek, kto nie potrzebuje mocy niebieskich w swoim życiu. Bóg będzie czynić wśród nas cuda, kiedy się uświęcimy. Uświęcamy się, kiedy oczyszczamy nasze serca. Oczyszczamy nasze serca, kiedy Go słuchamy. Dokonujemy pokuty za nasze grzechy i nawracamy się. I kochamy tak, jak On kocha. Zbawiciel zapytał nas: bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Dowiedziałem się ostatnio o pewnym doświadczeniu życia starszego Jamesa Talmadge'a, którego dało mi się do pomyślenia i zmusiło do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób okazuje miłość i służbę otaczającym bliźnim. W 1892 roku, będąc młodym profesorem, zanim jeszcze został apostołem, starszy Talmadge odkrył rodziny nieznajomych, którzy nie należeli do kościoła, ale mieszkali w sąsiedztwie i cierpieli z powodu szalejącej w tamtym czasie epidemii błonnicy. Nikt nie chciał ryzykować zdrowia, wejść do zainfekowanego domu. Jednak starszy Talmadge natychmiast do nich pośpieszył. W domu znalazł czwórkę dzieci, leżące na podłodze, zmarłe dziecko w wieku 2,5 roku, zwijające się z bólu 5-latkę i 10-latka oraz bardzo osłabionego 13-latka. Rodzice cierpieli z bólu i wyczerpania. Starszy Talmadge pomógł ubrać zarówno zwłoki, jak i pozostałe przy życiu osoby. Pozamiatał pokoje, wyniósł z zewnątrz brudne ubranie i spalił zakażone szmaty. Pracował cały dzień i przyszedł następnego ranka. 10-latek umarł w nocy. Wziął mnie na ręce i trzymał w ramionach ich 5-letnią córeczkę. Kasłała mu krwawą krwią wydzieloną w twarz i na ubrania. Napisał: nie byłem w stanie wypuścić jej z objęć. Trzymał ją, aż umarła w ramionach. Pomógł pochować całą trójkę dzieci. Zadbał o jedzenie i czyste ubrania dla pogrążonych w żałobie pozostałych członków rodziny. Po powrocie do domu brat Talmadge wyrzucił swoje ubrania. Wykąpał się w roztworze cynkowym, poddał się kwarantannie z dala od własnej rodziny i zniósł lekki atak choroby. Życie tak wielu osób wokół nas jest zagrożone. Święci biorą na siebie im Zbawiciela, stając się świętymi osobami przez posługę wszystkim ludziom, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jak się mają. Kiedy to czynimy, ratujemy ludzkie życie. Na koniec wierzę, że aby wziąć na siebie imię Zbawiciela, musimy Mu ufać. Podczas pewnego niedzielnego spotkania młoda kobieta zapytała: zerwałam niedawno z moim chłopakiem i on zdecydował się odejść od kościoła. Mówi mi, że nigdy nie czuł się szczęśliwszy. Dlaczego tak jest? Zbawiciel odpowiedział na to pytanie, kiedy powiedział nefitum: jeśli jednak opieka waszego życia nie będzie moją Ewangelią, ale będziecie się opierali na zmysłach ludzi czy diabła, zaprawdę powiadam wam, radować się będziecie przez pewien czas swoimi czynami. Niebawem jednak nadejdzie koniec. Po prostu poza Ewangelią Jezusa Chrystusa nie ma trwałej radości. Podczas tamtego spotkania zastanawiałem się nad losem wielu dobrych ludzi, o których wiem, że zmagają się z ciężkimi brzemionami oraz przykazaniami, które są dla nich bardzo trudne. Zapytałem siebie, co powiedziałby im Zbawiciel. Myślę, że zapytałby: czy mi ufacie? Niewieście z krwotokiem powiedział: wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Jeden z moich ulubionych fragmentów z Pism Świętych to Ewangelia Jana 4, rozdział 4, werset. Czytamy w nim: a musiał przechodzić przez Samarię. Dlaczego kocham ten fragment? Ponieważ Jezus nie musiał przechodzić przez Samarię. Żydzi w jego czasach pogardzali Samarytanami i podróżowali drogą, która otaczała Samarię, ale Jezus zdecydował się udać do Samarii, aby przed całym ludem tam właśnie po raz pierwszy ogłosić, że jest obiecanym Mesjaszem. Aby podzielić się tym przesłaniem, nie tylko wybrał grupę wyrzutków społecznych, ale również kobietę. Nie pierwszą kobietę, ale kobietę, która żyła w grzechu. Osobę najniższą w hierarchii społecznej. Wierzę, że Jezus uczynił to, żeby każdy z nas mógł zawsze rozumieć, że Jego miłość przerasta nasze lęki, rany, uzależnienia, wątpliwości, pokusy, grzechy, rozbite rodziny, depresje, objawy, choroby, przewlekłą biedę, nadużycia, rozpacz i samotność. On pragnie, byśmy wszyscy wiedzieli, że nie ma takiej kwestii ani takiej osoby, której on nie jest w stanie uzdrowić i obdarować trwałą radością. Nie brakuje mu łaski. On sam zstępuje poniżej wszystkiego. Moc Jego zadośćuczynienia to moc, która unosi wszystkie brzemiona w naszym życiu. Przesłanie tej historii o kobiecie przy studni świadczy o tym, że On zna naszą życiową sytuację i zawsze z Nim możemy być, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Zwracając się do niej i do nas wszystkich, mówił: a kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz niezależnie od ścieżki, którą kroczycie w życiu. Dlaczego mielibyście się kiedykolwiek odwrócić od jedynego Zbawiciela, który posiada wszelką moc? Każda cena, jaką musicie zapłacić, jest tego warta. Moi bracia i siostry, zdecydujmy się zwiększyć naszą wiarę w Ojca naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Z głębi mojej duszy świadczę, że Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich to Kościół Zbawiciela. Poprzez prawdziwego proroka kieruje nim Jezus Chrystus. Modlę się, żebyśmy wiernie brali na siebie imię Jezusa Chrystusa, postrzegać innych Jego oczami, służąc tak, jak On służył i ufając, nie brakuje nam Jego łaski, byśmy mogli powrócić do domu i uzyskać nieskończoną siłę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Będąc od kilku miesięcy na misji, nasz najmłodszy syn i jego towarzysz kończyli właśnie swoje studiowanie, gdy w głowie syna pojawił się niewyraźny ból. Czuł się bardzo dziwnie. Najpierw stracił kontrolę w lewej ręce, potem zdrętwiał mu język. Lewa strona twarzy zaczęła być bezładna, miał problem z mówieniem. Wiedział, że coś jest nie tak. Nie wiedział, że przechodzi właśnie rozległy udar w trzech obszarach mózgu. Nasz syn zaczął się bać, gdy część jego ciała obezwładnił paraliż. Tempo nadejścia pomocy dla ofiary udaru może mieć decydujący wpływ na stopień powrotu do zdrowia. Wierny towarzysz działał bezwłocznie. Zadzwonił na numer 911, a potem udzielił naszemu synowi błogosławieństwa. Jakimś cudem karetka pogotowia przyjechała w 5 minut. W szpitalu personel medyczny szybko ocenił sytuację i uznał, że należy podać lek, który teoretycznie może usunąć z czasem skutki paraliżu. Jednak gdyby nasz syn nie miał udaru, użycie tego leku mogło spowodować poważne konsekwencje, na przykład krwawienie mózgu. Syn musiał zdecydować. Postanowił przyjąć lek. Pełne leczenie wymagało operacji i pochłonęło wiele miesięcy, a gdy skutki udaru zostały w dużym stopniu cofnięte, nasz syn dokończył swą misję. Ojciec Niebieski jest wszechmocny i wszechwiedzący, zna nasze fizyczne zmagania, wie, że odczuwamy ból z powodu schorzeń, chorób, wieku, wypadków czy wad wrodzonych. Wie o cierpieniu emocjonalnym związanym ze strachem, samotnością, depresją lub chorobami psychicznymi. Wie, komu wyrządzono krzywdę lub kto był maltretowany. Zła zna słabości, skłonności i pokusy, z którymi się mierzymy. W życiu doczesnym podlegamy próbie, czy wybierzemy dobro przed złem. Osoby, które przestrzegają przekazań Boga, będą żyły z Nim w stanie wiecznego szczęścia. By pomóc nam stawać się takim jak On, Ojciec Niebieski przekazał całą moc i wiedzę swemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie ma takiej fizycznej, psychicznej lub duchowej dolegliwości, której Chrystus nie mógłby uleczyć. W czasie ziemskiej posługi Zbawiciela wydarzyło się wiele cudów, gdy Jezus Chrystus korzystał ze swej boskiej mocy, by uzdrowić osoby cierpiące fizycznie. W Ewangelii Jana czytamy o człowieku, który był bardzo słaby od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, że nigdy nie było obok niego nikogo, kto by mu pomógł, gdy najbardziej tego potrzebował. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. Zwróćcie proszę uwagę na kontrast między czasem trwania choroby, 38 lat, i tempem wyzdrowienia, gdy pojawił się Zbawiciel. Uzdrowienie przyszło zaraz. W innej historii pewna kobieta cierpiąca na krwotok od 12 lat wydała całe swoje mienie na lekarzy. Podeszła ona od tyłu do Zbawiciela, dotknęła się z kraju jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że to nie może się ukryć, oznajmiła przed całym ludem, jak natychmiast została uleczona. W czasie swojej posługi Chrystus nauczał, że ma władzę nad ciałem fizycznym. My nie mamy wpływu na to, kiedy Chrystus uzdrowi nasze fizyczne dolegliwości. Uzdrowienie nastąpi zgodnie z Jego wolą i mądrością. W Pismach Świętych czytamy o ludziach, którzy cierpieli przez dziesięciolecia lub przez całe życie. Doczesne ułomności mogą nas oczyścić i sprawić, że będziemy bardziej polegać na Bogu. Jednak gdy otwieramy się na wpływ Chrystusa, On zawsze wzmacnia nas duchowo, dzięki czemu dźwigamy nasze brzemiona z większą mocą. Wiemy, że wszystkie fizyczne dolegliwości, choroby i niedoskonałości zostaną zniesione w chwili zmartwychwstania. Jest to dar dany całej ludzkości dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus może uzdrowić nie tylko nasze fizyczne ciała. On może uzdrowić także nasze duchy. Z Pism Świętych dowiadujemy się, w jaki sposób Chrystus pomagał ludziom, których duchy były słabe, i jak je uzdrawiał. Gdy rozważamy te wydarzenia, wzrasta nasza nadzieja i wiara w moc Zbawcy do błogosławienia naszego życia. Jezus Chrystus może odmienić nasze serce, uzdrowić nas jako ofiary niesprawiedliwości lub wykorzystywania, pomóc nam podnieść się po stracie i okresie smutku, przynosząc nam spokój, dzięki któremu przetrwamy próby życia, uzdrawiając nas emocjonalnie. Chrystus może nas także uzdrowić, gdy grzeszymy, popełniamy grzech, gdy rozmyślnie przekraczamy prawa Boga. Kiedy grzeszymy, nasze dusze stają się nieczyste. Nic nieczystego nie może przebywać w obecności Boga. Oczyszczenie z grzechu to duchowe uzdrowienie. Bóg Ojciec wie, że będziemy grzeszyć, ale przygotował sposób, by nas odkupić. Starszy Lynn Robbins głosił: pokuta to nie Boży plan awaryjny na wypadek porażki. Pokuta jest Jego planem, zakładającym, że porażki nam się przydarzą. Gdy grzeszymy, możemy rozróżnić między dobrem a złem. Gdy pokutujemy po popełnieniu grzechu, wybieramy dobro. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego zadośćczyniącej ofierze możemy być odkupieni z naszych grzechów i wrócić do obecności Boga Ojca, jeśli odpokutujemy. Duchowe uzdrowienie nie jest jednostronne. Wymaga ono odkupicielskiej mocy Zbawiciela i szczerej pokuty grzesznika. Osoby, które nie chcą pokutować, odrzucają ofertę uzdrowienia Chrystusa. W ich przypadku jest tak, jakby odkupienia w ogóle nie było. Gdy rozmawiałem z ludźmi chcącymi odpokutować, byłem zaskoczony tym, że ci, którzy żyją w grzechu, mają trudność z podjęciem właściwych decyzji. Duch Święty ich opuszcza i często nie potrafią dokonać wyborów, które zbliżyłyby ich do Boga. Mocują się miesiącami, a nawet latami, zakłopotani lub przestraszeni konsekwencjami własnych grzechów. Często czują, że nigdy się nie zmienią lub nie dostąpią przebaczenia. Nieraz słyszałem, że boją się, że ich bliscy przestaliby ich kochać lub by ich opuścili, gdyby dowiedzieli się o ich czynach. Idąc tym tokiem myślenia, postanawiają do niczego się nie przyznawać i opóźniać swoją pokutę. Niesłusznie myślą, że lepiej jest nie pokutować od razu, by nie ranić najbliższych. Ich zdaniem lepiej jest cierpieć po śmierci, niż przejść proces pokuty już teraz. Bracia i siostry, to nigdy nie był dobry pomysł, by odkładać swoją pokutę. Przeciwnik często zastrasza nas, by powstrzymać nasze natychmiastowe działania oparte na wierze w Jezusa Chrystusa. Gdy najdroższe nam osoby są postawione w obliczu prawdy o grzesznym postępowaniu, mogą czuć się głęboko zranione, często jednak chcą pomóc w procesie zmiany i pojednania z Bogiem, szczerze pokutującemu grzesznikowi. Tak naprawdę duchowe uzdrowienie następuje szybciej, gdy grzesznik wyznaje grzech i gdy jest otoczony ludźmi, którzy go kochają i pomagają mu porzucić grzechy. Pamiętajcie, że Jezus Chrystus może także uzdrowić niewinne ofiary grzechu, gdy się do Niego zwrócą. Starszy Boyd Packer powiedział: nasze duchy boleją, kiedy popełniamy błędy lub grzechy. W przeciwieństwie jednak do naszych śmiertelnych ciał, powstałe blizny znikają w procesie pokuty dzięki mocy zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Obietnica jest następująca. Oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej. Gdy pokutujemy całym sercem, już teraz będzie dany wielki plan odkupienia w naszym życiu. Zbawiciel nas uleczy. Towarzysz z misjonarskiej pary i lekarze, którzy udzielili pomocy naszemu poszkodowanemu synowi, działali szybko. Nasz syn wybrał lek odwracający skutki udaru. Paraliż, który mógł mu towarzyszyć przez resztę życia, został cofnięty. Im szybciej odpokutujemy i wniesiemy moc zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa w nasze życie, tym szybciej wyleczymy się ze skutków grzechu. Prezydent Russell Nelson zachęca: jeśli zeszliście z tej ścieżki, chciałbym zaprosić was, abyście wrócili. Niezależnie od waszych obaw i wyzwań, jest dla was miejsce w Kościele Pana. Wy oraz pokolenia, które się po was narodzą, będziecie błogosławieni dzięki waszym obecnym dążeniom do powrotu na ścieżkę przymierza. Duchowe uzdrowienie wymaga od nas, byśmy podporządkowali się warunkom wyznaczonym przez naszego Zbawiciela. Nie możemy zwlekać, musimy działać już dziś. Działajmy teraz, by duchowy paraliż nie zatrzymał naszego wiecznego postępu. Gdy do was mówię, a wy czujecie potrzebę, by prosić o wybaczenie kogoś, kogo skrzywdziliście, proszę, działajcie. Opowiedzcie o waszym czynie. Proście o przebaczenie. Jeśli popełniliście grzech, który wpływa na to, czy jesteście godni wejścia do świątyni, proszę, abyście porozmawiali z biskupem już dzisiaj. Nie zwlekajcie. Moi bracia i siostry, Bóg jest naszym kochającym Ojcem w niebie. Przekazał całą moc i wiedzę swemu umiłowanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego cała ludzkość będzie pewnego dnia na zawsze uzdrowiona ze wszystkich fizycznych ułomności. Przez swe zadośćuczynienie Jezus Chrystus uzdrowi nas duchowo, jeśli zdecydujemy się pokutować i w pełni zwrócić swe serce ku Zbawicielowi. Uzdrowienie może zacząć się natychmiast. Wybór należy do nas. Czy chcemy być zdrowi? Świadczy o tym, że Jezus Chrystus zapłacił cenę naszego uzdrowienia. Jednak to do nas należy decyzja, czy przyjmiemy lekarstwo, które On proponuje. Zażyjcie je już dziś, nie zwlekajcie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn Na wysokości Bóg. Po hymnie wysłuchamy starszego Dale'a Renlanda z kworum 12 apostołów. Po nim przemawiać będzie starszy Jack Gerard, 70. Następnie wystąpi starszy Gary Stevenson z kworum 12 apostołów. This is the 188th jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Fikcyjna postać Mary Poppins to typowa brytyjska niania, której zdarza się czasem robić magiczne sztuczki. Przylatuje ze wschodnim wiatrem, by pomóc rodzinie Banksów, mieszkającej przy ulicy Czereśniowej 17 w Londynie, epoki edwariańskiej. Opiekuje się dziećmi, Janeczką i Michasiem. Stanowczo, ale uprzejmie zaczyna w niezwykły sposób dawać dzieciom ważne lekcje. Janeczka i Michaś czynią widoczne postępy, a wtedy Mary uznaje, że nadszedł czas, by się od nich wyprowadzić. W sztuce o Mary Poppins zaprzyjaźniony kominiarz Brad próbuje odwieść ją od tego pomysłu. Mówi, przecież to dobre dzieciaki, Mary. Mary odpowiada, czy bym zaprzątała sobie nimi głowę, gdyby tak nie było, ale nie pomogę im, jeśli nie pozwolą, a nie ma trudniejszej osoby nauczenia niż dziecko, które wie wszystko. Brad więc pyta, więc Mary odpowiada, muszę nauczyć się czegoś więcej samodzielnie. Bracia i siostry, podobnie jak Janeczka i Mary Banksowie, jesteśmy dobrymi dzieciakami, którymi warto zaprzątać sobie głowę. Nasz Ojciec Niebieski pragnie nam pomagać i nas błogosławić, ale my nie zawsze Mu na to pozwalamy. Czasem zachowujemy się nawet tak, jakbyśmy już wszystko wiedzieli. I my także musimy nauczyć się czegoś więcej samodzielnie. Dlatego z niebiańskiego domu, naszego domu przed narodzeniem przychodzimy na ziemię. Nasze coś więcej oznacza dokonywanie wyborów. Rodzicielskim celem naszego Ojca Niebieskiego nie jest, by Jego dzieci robiły to, co prawe. On pragnie, by Jego dzieci wybierały robienie tego, co prawe i ostatecznie stały się takie, jak On. Gdyby chciał, byśmy byli posłuszni, stosowałby system natychmiastowych nagród i kar, by kształtować nasze zachowanie. Jednak Bóg nie ma na celu zamieniania swoich dzieci w wytresowane i uległe zwierzątka, które nie podgryzą mu pantofli w celestialnym salonie. Nie, Bóg pragnie, by Jego dzieci dorosły duchowo i przyłączyły się do Niego w tej rodzinnej firmie. Bóg stworzył plan, dzięki któremu możemy stać się dzieciakami Jego Królestwa. Wytyczył ścieżki przymierza, które przybliżą nas do Jego natury i do życia, którym On żyje. Życia na zawsze w naszych rodzinach, w Jego obecności. Osobisty wybór był i jest ważnym elementem Jego planu. O czym dowiedzieliśmy się w naszej egzystencji przed narodzeniem? Zaakceptowaliśmy ten plan i zdecydowaliśmy się więc przyjść na ziemię. Na nasze umysły opadła zasłona zapomnienia i nie pamiętamy więc planu Boga. Dzieje się tak, byśmy mogli wykazać się wiarą i uczyć się właściwie korzystać z własnej woli. Bez tej zasłony cele Boga nie zostałyby osiągnięte, ponieważ nie moglibyśmy się rozwijać i stawać godnymi zaufania spadkobiercami, którymi On chce, byśmy się stali. Prorok Lehi powiedział, a więc Pan Bóg dał człowiekowi swobodę działania, albowiem człowiek nie mógłby mieć swobody działania, jeśli nie byłby nęcony przez jedno i drugie. Ogólnie rzecz ujmując, jedną z tych dwóch opcji reprezentuje Jezus Chrystus, pierworodny Syn Ojca. Drugą opcję reprezentuje szatan, Lucyfer, który chce zniszczyć wolną wolę i przejąć władzę. W osobie Jezusa Chrystusa mamy orędownika u Ojca. Wypełniwszy swoją zadośćczyniącą ofiarę, Jezus wstąpił do nieba, aby domagać się od Ojca swoich praw, łask wobec ludzi. A domagając się praw, łask, jest obrońcą swych sprawy ludzi. Wstawienie się Chrystusa za nami u Ojca nie jest w sprzeczności z Bożym planem. Jezus Chrystus, który pozwolił, by Jego wola uległa woli Ojca, nie poparłby niczego, co nie zgadzałoby się od początku z wolą Ojca. Ojciec Niebieski bez wątpienia cieszy się naszymi sukcesami i przyklaskuje im. Wstawianie się Chrystusa za nami jest przynajmniej w części przypomnieniem nam, tym, że zapłacił za nasze grzechy i że Boże miłosierdzie dostępne jest dla każdego. Osobom, które wierzą w Jezusa Chrystusa, pokutują, są ochrzczone i trwają do końca, a proces ten prowadzi do pojednania z Bogiem. Zbawiciel wybacza, przynosi uzdrowienie i swoje wstawiennictwo. On jest naszym pomocnikiem, pocieszycielem i adwokatem, poświadczającym i zatwierdzającym nasze pojednanie z Bogiem. Dokładnym przeciwieństwem tych cech jest Lucyfer, oskarżyciel i prokurator. Jan Objawiciel opisał ostateczną klęskę Lucyfera tymi słowami: i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Dlaczego? Ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Tym oskarżycielem jest właśnie Lucyfer. Przemawia przeciwko nam w życiu przed narodzeniem i krytykuje nas obecnie. Stara się sięgnąć nas w dół. Chce, by nasze cierpienie trwało wiecznie. On jest tym, który mówi nam, że się nie nadajemy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że błędów nie można naprawić. Jest największym tyranem, atakuje, kiedy jesteśmy całkowicie bezbronni. Gdyby Lucyfer uczył jakieś dziecko chodzić, a ono by się potknęło, nakrzyczałby na nie, ukarał i zabronił dalszych prób. Sposób działania Lucyfera zawsze ostatecznie przynosi zniechęcenie i rozpacz. Ten ojciec kłamstw wykorzystuje fałsz i perfidne sztuczki, by nas zwieść i zdekoncentrować, bo dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak on nieszczęśliwi. Gdyby Chrystus uczył dziecko chodzić, a ono by się potknęło, on pomógłby mu wstać i zachęcił do stawienia kolejnych kroków. Chrystus jest pomocnikiem i pocieszycielem. Jego sposób działania zawsze ostatecznie przynosi radość i nadzieję. Boży plan zawiera wskazówki dla nas. Są one podane w Pismach Świętych w formie przykazań. Te przykazania nie są staromodnym albo przypadkowym zbiorem narzuconych reguł, które mają jedynie wytrenować nas w posłuszeństwie. One prowadzą do rozwoju przymiotów boskości w nas. One wiodą nas z powrotem do Ojca Niebieskiego i do trwałego szczęścia. Posłuszeństwo Jego przykazaniom nie jest ślepe. My świadomie wybieramy Boga i Jego drogę do domu. Schemat postępowania obowiązujący nas jest taki sam, jak w przypadku Adama i Ewy. Po zaznajomieniu ich z planem odkupienia, Bóg daje im przykazania. Chociaż Bóg pragnie, byśmy szli ścieżką przymierza, daje nam dostojne prawo wyboru. On rzeczywiście chce, by każde jego dziecko mogło decydować o sobie według własnego uznania. Tego się po nas spodziewa i do tego nas nakłania, ale nie będzie nas do niczego zmuszał. Poprzez dar wolnej woli Bóg zezwolił swoim dzieciom, aby same działały, a nie żeby podlegały działaniu. Mając wolną wolę, decydujemy, czy chcemy wejść na tę ścieżkę, czy nie. Dzięki wolnej woli możemy zejść z tej ścieżki lub nie. Podobnie jak nie można nas zmusić do posłuszeństwa, nie można też zmusić do nieposłuszeństwa. Nikt bez naszego udziału nie może odciągnąć nas od Jego ścieżki. Nie dotyczy to osób zmuszonych do czegoś. One są ofiarami. Bóg rozumie i kocha je i współczuje jej. Gdy schodzimy ze ścieżki, Bóg jest zasmucony, bo wie, że zawsze ogranicza szczęście i oddala błogosławieństwa. W Pismach Świętych zejście z tej ścieżki określa się mianem grzechu, a wynikające z tego ograniczenia szczęście i utrata błogosławieństw nazywane są karą. W świetle tego, co zostało właściwie powiedziane, Bóg nas nie karze. Kara jest wynikiem naszych, nie Jego wyborów. Znajduje się poza tą ścieżką, możemy tam pozostać i rezygnacja z Rezygnacja z pokuty oznacza, że świadomie odstępujemy od błogosławieństw, które Bóg pragnie nam ofiarować. Jeśli nie jesteśmy chętni radować się z tym, co moglibyśmy dostać, powrócimy na swe własne miejsce, aby się radować tym, co chętni jesteśmy otrzymać. I to będzie nasz wybór, nie Boga. Nieważne jak długo byliśmy poza tą ścieżką lub jak daleko od niej zawędrowaliśmy, od momentu, w którym postanowiliśmy się zmienić, Bóg pomaga nam wrócić. Dla Boga jest tak, jakbyśmy nigdy z niej nie zeszli. O ile wróciliśmy poprzez szczerą pokutę i dążymy naprzód w niezłomną wiarę w Chrystusa, Zbawiciel płaci za nasze grzechy i uwalnia nas od grożącego nam zmniejszenia szczęścia i błogosławieństw. W Pismach Świętych określenie jest to mianem wybaczenia. Po chrzcie wszyscy członkowie zbaczają, a niektórzy nawet uciekają od tej ścieżki. Dlatego wiara w Jezusa Chrystusa, pokuta, przyjmowanie pomocy od Niego, otrzymywanie przebaczenia to nie jednorazowe akty, lecz trwający całe życie proces, powtarzany i wielokrotny. Tak, trwamy do końca. Musimy zdecydować, komu będziemy służyć. Rozmiar naszego wiecznego szczęścia zależy od tego, czy wybierzemy żyjącego Boga i czy przyłączymy się do Niego, do Jego dzieła. Gdy próbujemy nauczyć się czegoś więcej samodzielnie, ćwiczymy korzystanie z własnej woli we właściwy sposób. Jak powiedziały dwie poprzednie generalne przywódczynie Stowarzyszenia Pomocy, nie powinniśmy być dzieciaczkami, które chcą, by przez cały czas ktoś zajmował się nimi i poprawiał je. Życie zgodne z planem Boga to jedyny sposób na to, by odziedziczyć Jego Królestwo. Tylko wtedy będzie mógł zaufać, że nawet nie poprosimy Go o coś, co jest sprzeczne z Jego wolą. Jednak musimy pamiętać, że nie ma trudniejszej osoby do uczenia niż dziecko, które wie wszystko. Musimy być gotowi i uczyć się ścieżek pańskich, przyjmując naukę od Pana i od Jego sług. Możemy zaufać, że Jego ukochanymi dziećmi niebiańskich rodziców, wartymi zaprzątania sobie głowy i pewnymi tego, że samodzielnie nigdy nie oznacza samotnie. Powtórzę za Jakubem. Bądźcie więc dobrej myśli i pamiętajcie, że macie wolną wolę. Możecie wybrać drogę wiecznej śmierci albo drogę życia wiecznego. Pogódźcie się, moi ukochani bracia i siostry, z wolą Boga, a nie z wolą diabła. I pamiętajcie, gdy pojednacie się z Bogiem, że tylko dzięki Jego łasce jesteście zbawieni. Zatem wybierzcie wiarę w Chrystusa, wybierzcie pokutę, wybierzcie chrzest i otrzymanie Ducha Świętego. Wybierzcie sumienne przygotowanie się do sakramentu i godne go przyjmujcie. Wybierzcie przymierza świątynne oraz służbę żyjącemu Bogu i Jego dzieciom. Nasze wybory określają to, kim jesteśmy i kim się staniemy. Wrócę na zakończenie do błogosławieństwa Jakuba. Niech Bóg uwolni was od wiecznej śmierci mocą swojego zadośćuczynienia, abyście mogli być przyjęci do wiecznego Królestwa Boga. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kilka lat temu, w trakcie przygotowań do podróży służbowej, zacząłem odczuwać ból w klatce piersiowej. Moja żona, z troski o mnie, postanowiła towarzyszyć mi w drodze. W trakcie pierwszego odcinka naszej podróży, ból stał się tak silny, że trudno było oddychać. Po wylądowaniu udaliśmy się do miejscowego szpitala, gdzie po wykonaniu wielu badań lekarz prowadzący uznał, że możemy bezpiecznie kontynuować podróż. Wróciliśmy na lotnisku i wsiedliśmy do samolotu, który zabrał nas do celu naszej podróży. Kiedy maszyna podchodziła do lądowania, w interkomie odezwał się głos pilota, proszący mnie o ujawnienie się. Poszedł do mnie steward i powiedział, że odebrali właśnie telefon awaryjny z informacją, że na lotnisku czeka karetka przygotowana, która zawiezie mnie do szpitala. Wkrótce siedzieliśmy z żoną w karetce, pędzącej na ostry dyżur. Tam przyjęli nas zaniepokojeni lekarze, którzy wyjaśnili, że zostałem błędnie zdiagnozowany i w rzeczywistości mam poważny zator w tętnicy płucnej, co wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Dowiedzieliśmy się, że wielu pacjentów z tą dolegliwością umiera. Wiedząc, że jesteśmy daleko od domu, raczej nie gotowi na tego rodzaju okoliczności, wywracające życie do góry nogami, lekarze powiedzieli, że musimy teraz na czas ustalić między sobą nieomówione do tej pory sprawy życiowe. Pamiętam, jak w jednej sekundzie zmienił się cały mój pogląd sprawy w chwilach trwogi. To, co jeszcze przed chwilą wydawało się ważne, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Mój umysł poczuł wygodny i porzucił wygody i troski tego świata i poszybował ku sprawom wiecznym. W jego myśli o rodzinie, dzieciach, mojej żonie i ostatecznym rozrachunku z własnym życiem. Jak przedstawiał się nasz obraz jako rodziny i każdego z nas osobna? Czy żyliśmy zgodnie z zawartymi przymierzami i oczekiwaniami Pana? Czy może niechcący pozwoliliśmy troskom świata odwieść nas od tego, co najważniejsze? Chciałbym zachęcić Was do wzięcia sobie do serca ważnej lekcji płynącej z tamtego doświadczenia, do porzucenia trosk tego świata i przyjrzenia się swojemu życiu. Mówiąc słowami tamtych lekarzy, jeśli jest coś w waszym życiu, nad czym musielibyście się zastanowić, teraz jest na to czas. Żyjemy w świecie przeładowanym informacjami, zdominowanym przez coraz liczniejsze czynniki dekoncentrujące, które coraz bardziej utrudniają nam rozeznanie rozgardiaszu życia i skupienie się na sprawach wiecznej wagi. Codziennie bombardują nas zakłócające naszą uwagę nagłówki, serwowane za pośrednictwem ciągle unowocześnianymi technologiami. Jeśli nie znajdziemy czasu na refleksję, możemy nie zauważyć wpływu, jaki szybko zmieniające się otoczenie wywiera na nasze codzienne życie i na podejmowane przez nas wybory. Możemy odkryć, że nasze życie upływa na pochłanianiu informacji z memów, filmów i krzykliwych nagłówków. Chociaż przyciągają one uwagę i zapewniają rozrywkę, większość z tych rzeczy ma niewiele wspólnego z naszym wiecznym postępem, a jednak kształtują one sposób, w jaki patrzymy na nasze doczesne doświadczenia. To, co rozprasza naszą uwagę w tym świecie, może porównać się do snu Lechiego. Gdy idziemy ścieżką przymierza, mocno trzymając się żelaznego pręta, słyszymy i widzimy ludzi z wielkiego i przestronnego budynku, którzy wskazują palcami i szydzą. Czasem bezwiednie przestajemy i nasza uwaga zwraca się ku całemu temu zamieszaniu. Niektórzy z nas mogą nawet oddalić się od żelaznego pręta, by mieć lepszy widok. Jeszcze inni mogą odejść od niego zupełnie z powodu tych, którzy z nich drwili. Zbawiciel ostrzegał, abyśmy baczyli na siebie, aby serca nasze nie były ociężałe wskutek trosk o byt. Współczesne objawienie przypomina nam, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Nie są oni wybrani, bo serca ich są nastawione na rzeczy tego świata i dążą do zaszczytów ludzkich. Ocena naszego życia jest okazją, aby przestać zajmować się troskami świata, zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy na ścieżce przymierza i jeśli to konieczne, dokonać korekty, mocniej chwycić pręt i skoncentrować wzrok na życiu wiecznym przed nami. Podczas niedawnego ogólnoświatowego spotkania młodzieży prezydent Russell Nelson zachęcił młodych ludzi, by porzucili troski świata, poszcząc od korzystania z mediów społecznościowych przez tydzień. Następnie poprosił, aby zaobserwowali różnicę w tym, jak czują się i jak myślą. W jaki sposób myślą i jak postrzegają świat. Jego trzecia prośba dotyczyła gruntownej oceny życia przeprowadzonej z udziałem Pana, której celem jest sprawdzenie, czy ich stopy są mocno na ścieżce przymierza. Powiedział im, że jeśli ich życiu są sprawy, które wymagają zmian, to dziś jest najlepszy czas na zmianę. Oceniając, co należy zmienić w naszym życiu, możemy zadać sobie praktyczne pytanie, w jaki sposób znosimy się ponad czynniki dekoncentrujące tego świata i koncentrujemy się na wizji wieczności przed nami. Przemówienie zatytułowanym Dobry, Lepszy, Najlepszy. Prezydent Dallin Oaks nauczał, w jaki sposób zachować hierarchię ważności wśród tak wielu codziennych potrzeb. Radził on, musimy porzucić pewne dobre rzeczy na rzecz tych, które rozwijają naszą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa oraz wzmacniają nasze rodziny, przez co są lepsze lub najlepsze. Pozwólcie, że podpowiem, że najlepsze rzeczy w tym życiu koncentrują się na Jezusie Chrystusie i na zrozumieniu wiecznej prawdy o tym, kim On jest i kim my jesteśmy w relacji z Nim. Gdy będziemy starali się poznać Zbawiciela, nie powinniśmy przeoczyć fundamentalnej prawdy o tym, kim jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Amulek przypomina nam, że to życie dane jest ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem, byśmy przygotowali się na wieczność. Pewne znane powiedzenie głosi, nie jesteśmy ziemskimi istotami, mającymi duchowe doświadczenia. Jesteśmy duchowymi istotami, mającymi ziemskie doświadczenia. Zrozumienie naszego boskiego rodowodu jest kluczowe dla naszego wiecznego postępu. Może uwolnić nas spod wpływu tego świata. Zbawiciel nauczał. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prezydent Joseph F. Smith głosił, największym osiągnięciem ludzkości będzie poznanie boskiej prawdy tak dokładnie, tak doskonale, że żaden przykład, żadne zachowanie jakiegokolwiek stworzenia na ziemi nie będą mogły nigdy odwrócić ludzkości od tej wiedzy, którą zdobyła. W dzisiejszym świecie debata nad prawdą przybiera na intensywności i wszyscy głoszą, że posiadają prawdę, jak gdyby była ona pojęciem względnym, podlegającym indywidualnej interpretacji. Młody chłopiec Joseph Smith odkrył, że tak wielkie było zamieszanie i walka w jego życiu, że niemożliwym było osądzenie w sposób pewny, kto ma rację, a kto się myli. To właśnie podczas tej wojny na słowa i w tym zamieszaniu opinii wyglądał on boskiej wskazówki, by znaleźć prawdę. Podczas kwietniowej konferencji generalnej prezydent Nelson głosił, jeśli chcemy mieć nadzieję na przebrnięcie przez mrowie ludzkich opinii i filozofii, które atakują prawdę, musimy nauczyć się otrzymywać objawienie. Musimy nauczyć się polegać na duchu prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Podczas gdy świat chętnie wierzy w rzeczywistość zbudowaną na fałszywych przesłankach. Musimy pamiętać o słowach Jakuba. Duch mówi prawdę i nie kłamie. Przeto mówi o wszystkim, jak rzeczywiście jest, jak rzeczywiście się stanie. Rzeczy te zostały nam więc ukazane wyraźnie dla zbawienia naszych dusz. Teraz jest czas na to, by zastanowić się nad koniecznymi zmianami. Gdy już porzucimy troski świata i ocenimy nasze życie, możemy czerpać wielką nadzieję z wiedzy, że nasz ideał Jezus Chrystus po raz kolejny wytyczył drogę. Przed swoją śmiercią, zmartwychwstaniem, gdy utrudził się, objawiając ludziom swoją boską rolę, przypomniał, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Składam moje świadectwo. o Nim w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Podczas niedawnej rozmowy przyjaciel powiedział mi, że kiedy był młodym, nowo ochrzczonym członkiem Kościoła, nagle poczuł, że z jakiegoś powodu nie pasuje już do swojego okręgu. Misjonarze, którzy go nauczali, zostali przeniesieni i poczuł się zapomniany. Nie mając przyjaciół w okręgu, odnalazł dawnych przyjaciół i zaangażował się w zajęcia, które przeszkadzały mu w uczęszczaniu do kościoła tak bardzo, że zaczął oddalać się od stada. Ze łzami w oczach opowiedział o tym, jak bardzo był wdzięczny, że inny członek okręgu wyciągnął do niego posługującą dłoń i w ciepły oraz życzliwy sposób zaprosił go do powrotu. W ciągu kilku miesięcy wrócił do bezpiecznego stada, umacniając inne osoby oraz siebie. Czyż nie jesteśmy wdzięczni za pasterza w Brazylii, który odnalazł tego młodzieńca, starszego Carlosa Godoya, zasiadającego teraz za mną jako członek prezydium 70. To niezwykłe, że tak małe wysiłki mogą mieć wieczne konsekwencje. To prawda, leży u podstaw wysiłków związanych z posługą w Kościele. Ojciec Niebieski może zmienić nasze proste, codzienne wysiłki w coś cudownego. Minęło zaledwie 6 miesięcy, odkąd prezydent Russell Nelson ogłosił, że Pan dokonał ważnych zmian w kwestii tego, jak mamy troszczyć się o siebie nawzajem, i wyjaśnił, że wprowadzimy nowsze, świętsze podejście do troski o bliźnich i do posługi. Tego typu działania będziemy nazywali po prostu posługą. Prezydent Nelson wyjaśnił również, charakterystyczną cechą prawdziwego i żywego Kościoła Pana zawsze będzie zorganizowany i ukierunkowany wysiłek posługi poszczególnym dzieciom Bożym i ich rodzinom, ponieważ to jest Jego Kościół. My, jako Jego słudzy, będziemy pełnić posługę wobec indywidualnych osób, tak jak On to czynił. Będziemy posługiwać w Jego imię, z Jego mocą i upoważnieniem, z Jego pełną miłości, dobrocią. Od chwili owego ogłoszenia Wasza odpowiedź na ten program jest niesamowita. Otrzymaliśmy sprawozdania o wielkich sukcesach przy wprowadzaniu tych zmian w prawie każdym paliku na świecie, zgodnie z poleceniem naszego żyjącego proroka. Na przykład rodzinom zostały wyznaczone posługujący bracia i siostry. Zorganizowano pary obejmujące też młodych mężczyzn i młode kobiety oraz przeprowadzone są wywiady dotyczące posługi. Mając zorganizowaną strukturę, możemy zapytać, nie sądzę, żeby to był przypadek, że 6 miesięcy temu przed tym objawieniem, ogłoszeniem podanym wczoraj o nowej równowadze pomiędzy nauczaniem Ewangelii w domu i w kościele zostało podane ogłoszenie o posłudze. Jako, że od początku stycznia będziemy spędzać o 1 godzinę mniej w kościele, wszystko, czego dowiedzieliśmy się o posłudze, pomoże nam wypełnić ten czas wyższym, świętszym doświadczeniem dnia sabatu skoncentrowanym na domu, rodzinie i bliskich. Mając zorganizowaną strukturę, możemy zapytać, skąd możemy mieć pewność, że posługujemy w pański sposób? Czy pomagamy dobremu pasterzowi w sposób zgodny z jego zamysłem? Podczas niedawnej dyskusji prezydent Henry Eyring pochwalił świętych za dostosowanie się do tych znacznych zmian, ale również wyraził szczerą nadzieję, że członkowie zdają sobie sprawę z tego, że posługa to coś więcej niż tylko po prostu bycie miłym. Nie oznacza to, że bycie miłym jest bez znaczenia, ale osoby, które rozumieją prawdziwego ducha posługi, zdają sobie sprawę, że chodzi o coś dużo głębszego niż samo bycie miłym. Posługa wykonywana w pański sposób może mieć dalekosiężny pozytywny wpływ, który rozciąga się na całą wieczność, tak jak to miało miejsce ze starszym Godoyem. Zbawiciel pokazał przykład posługi, gdy służył powodowany miłością, nauczał, modlił się, pocieszał i błogosławił otaczających go ludzi, zachęcając wszystkich, by za nim podążali. Pełniąc posługę w wyższy, świętszy sposób, członkowie Kościoła w duchu modlitwy szukają okazji do służenia tak, jak On by to czynił, aby zawsze dawać świadectwo nad wiernymi, być z nimi i wzmacniać ich, odwiedzać rodzinę każdego członka i pomagać wszystkim stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Kontynuując to, co mówiła siostra Cardon dzisiaj, Prawdziwy pasterz kocha swoje owce i zna je po imieniu, jest z nimi osobiście zainteresowany. Mój wieloletni przyjaciel spędził życie jako rancher, ciężko pracując przy hodowli bydła i owiec w surowych warunkach gór skalistych. Opowiedział mi kiedyś o wyzwaniach i niebezpieczeństwach związanych z hodowlą owiec. Wspomniał, że wczesną wiosną, gdy śnieg na rozległym pasmie górskim praktycznie stopniał, wyprowadzał w góry na letni wypas stado około 2000 owiec. Tam ich doglądał aż do późnej jesieni, gdy z letnich pastwisk sprowadził je na zimowe znajdujące się na pustyni. Opisał, jak trudno było dbać o tak duże stado owiec. Wymagana była praca od wczesnego rana do późnego wieczora, co oznacza pobudkę przed świtem i zakończenie pracy po zmroku. Nie byłoby w stanie zrobić tego sam, bo opiece nad stadem pomagały mu inne osoby, zarówno doświadczeni pracownicy, jak i młodzież, która się od nich uczyła. Polegali również na dwóch starych koniach, dwóch szkolonych źrebakach, dwóch starych owczarkach i dwóch lub trzech szczeniakach. Mój przyjaciel i jego owce zmagali się z wichrami, burzami, chorobami, urazami, suszą i prawie wszystkimi przeciwnościami, jakie można sobie wyobrazić. Zdarzało się, że przez całe lato musieli transportować wodę, by utrzymać owce przy życiu. Każdego roku, późną jesienią, gdy zagrożeniem stawała się zimowa pogoda, owce były sprowadzone na dół i liczone. Zazwyczaj brakowało ponad 200 sztuk. Stado 2000 owiec wyprowadzone w góry wczesną jesienią kurczyło się do mniej niż 1800 sztuk. Wiele brakujących owiec nie umierało z powodu chorób czy naturalnych przyczyn, ale były zabijane przez drapieżniki, takie jak pumy i kojoty. Drapieżniki zazwyczaj wyszukiwały owce, które oddaliły się od bezpieczeństwa zapewnionego przez stado i pozbawiały się ochrony swego pasterza. Czy możecie się przez chwilę zastanowić nad tym, co właśnie opisałem w kontekście duchowym? Kim jest pasterz? Kto należy do stada? Kto pomaga pasterzowi? Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i życie swoje kładę za owce. W podobny sposób Nefi nauczał, że Jezus będzie karmił swoje owce i w nim znajdą one pokarm. Znajduję trwały pokój, który wynika z wiedzy, że Pan jest pasterzem moim i że zna nas wszystkich i troszczy się o nas. Kiedy stawiamy czoła życiowym wiatrom i burzom, chorobom, urazom i suszy, Pan nas pasterz pełni wobec nas posługę. On leczy nasze dusze. W taki sam sposób, w jaki mój przyjaciel opiekował się owcami, korzystając z pomocy doświadczonych i młodych pomocników, koni i owczarków, Pan wymaga również wsparcia, pełnej wyzwań pracy opiekuna owiec ze swojego stada. Będąc dziećmi kochającego Ojca i owcami z Jego stada, radujemy się błogosławieństwem osobistej posługi Jezusa Chrystusa. Równocześnie mamy obowiązek nieść posługę bliźnim, sami będąc pasterzami. Jesteśmy posłuszni słowom Pana. Będziesz mi służył i pójdziesz w moim imieniu i zgromadzisz moje owce. Kto jest pasterzem? Pasterzem jest każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w Królestwie Boga. Nie jest do tego wymagane powołanie. Od chwili, gdy wchodzimy z wód chrztu, jesteśmy upoważnieni do wykonania tej pracy. Z miłością wyciągamy rękę do innych, ponieważ przekazał nam to Zbawiciel. On ma podkreślił, albowiem czyż jest pasterz mający wiele owiec, który nie zadba, aby wilki nie weszły i nie pożarły jego stada? Czyż go nie wypędza? Ilekroć nasi bliźni znajdują się w niebezpieczeństwie doczesnym bądź duchowym, śpieszymy im z pomocą. Dźwigamy jedni drugich brzemiona, aby były lżejsze. Płaczemy z tymi, którzy płaczą. Pocieszamy tych, którzy potrzebują pocieszenia. Pan z miłością tego od nas oczekuje. I nastanie dzień, gdy pociągnie nas do odpowiedzialności za to, jaką troską otaczaliśmy w posłudze Jego stado. Mój przyjaciel pasterz opowiedział mi o jeszcze jednym ważnym elemencie troski o owce na pastwisku. Stwierdził, że zgubione owce były szczególnie narażone na niebezpieczeństwo ze strony drapieżników. Aż do 15% swojego czasu on i jego zespół poświęcali na odnajdowanie zagubionych owiec. Im szybciej znajdują zagubione owce, zanim oddalą się daleko od stada, tym mniejsza dzieje im się krzywda. Zadbanie o zgubione owce wymaga wiele cierpliwości i dyscypliny. Kilka lat temu w lokalnej gazecie znalazłem intrygujący artykuł, który postanowiłem zachować. Tytuł na pierwszej stronie brzmiał: Zdeterminowany pies nie porzuca zagubionych owiec. Artykuł dotyczył małej liczby owiec z rancha znajdującego się niedaleko nieruchomości mojego przyjaciela, które przez przypadek zostawiono na letnim pastwisku. 2 lub 3 miesiące później okazało się, że zostały porzucone w zasypanych śniegiem górach. Gdy owce zostały pozostawione same sobie, owczarek został z nimi, gdyż jego obowiązkiem było ich doglądanie i ochrona. Nie mógł przestać o nie dbać. Pozostał z nimi przez kilka miesięcy, krążył wokół nich, w zimie i w śniegu, zapewniając ochronę przed kojotami, pumami i innymi drapieżnikami, które mogłyby im wyrządzić krzywdę. Został z nimi do chwili, kiedy mógł je ponownie poprowadzić do pasterza i stada, które zapewniało bezpieczeństwo. Zdjęcie znajdujące się na początku artykułu pozwala nam dostrzec charakter i postawę w oczach tego psa. W Nowym Testamencie znajdujemy przypowieść i wskazówki Zbawiciela, które zapewniają nam głębszy wgląd w nasze obowiązki jako pasterzy, posługujących braci i sióstr zagubionych owiec. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Oto cenne rady, jakie odnajdujemy w tej przypowieści. Po pierwsze, musimy zidentyfikować zagubione owce. Po drugie, szukamy ich tak długo, aż znajdziemy. Po trzecie, gdy je znajdziemy, być może będziemy musieli położyć je na swoich ramionach i przynieść do domu. I w końcu, po powrocie, otaczamy je przyjaciółmi. Bracia i siostry, nasze największe wyzwanie i największa satysfakcja mogą przyjść wtedy, gdy pełnimy posługę wobec zagubionych owiec. Członkowie Kościoła z Księgi Mormona czuwali nad swym ludem i wzmacniali go w prawości. Możemy podążać za ich przykładem, gdy pamiętamy, że posługa ma być prowadzona przez Ducha, elastyczna i dopasowana do potrzeb każdego członka. Niezwykle ważne jest również, abyśmy starali się pomóc poszczególnym osobom i rodzinom przygotować się do przystąpienia do następnego obrzędu, dochować zawartych przymierzy i osiągnąć samowystarczalność. Każda dusza jest cenna dla naszego Ojca Niebieskiego. Jego osobiste zaproszenie do posługi ma dla Niego najwyższą wartość i największą wagę, gdyż jest to Jego dzieło i chwała. Jest to bardzo dosłownym sensie dzieło wieczności. Każde z jego dzieci ma w jego oczach niezmierzony potencjał. On kocha was z miłością, której nie jesteście w stanie nawet pojąć. Jak uwodany pies pasterski, Pan pozostanie na górze, aby chronić was przed wiatrem, deszczem, śniegiem i innymi zagrożeniami. Prezydent Russell Nelson nauczał nas podczas ostatniej konferencji: nasze przesłanie dla świata, i pozwólcie, że dodam, dla stada, któremu posługujemy, jest proste i szczere. Zapraszamy wszystkie dzieci Boga po obu stronach zasłony, aby przystąpiły do Zbawiciela, przyjęły błogosławieństwa świętej świątyni, zaznały ciągłej radości i zasłużyły na życie wieczne. Mam nadzieję, że wzniesiemy nasz wzrok, by sprostać tej proroczej wizji, abyśmy jak pasterzy prowadzili duszę ku świątyni, a ostatecznie ku naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Nie oczekuję od nas, że będziemy dokonywali cudów, prosi nas jedynie, abyśmy przyprowadzili do Niego naszych braci i siostry, gdyż On posiada moc odkupienia dusz. Jeśli będziemy to czynić, zasłużymy na to, by wypełniła się dla nas następująca obietnica. Gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwłoczną koronę chwały. O tym świadczę o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu i Odkupicielu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kończąc konferencję, przekazujemy szczere wyrazy uznania dla wszystkich, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok, prezydent Russell Nelson. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Nasza miłość do Ciebie. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Michael John Tech, 70. I na tym zakończy się ta konferencja.
Była to pełna dotchnienia i historyczna konferencja. Z entuzjazmem patrzymy w przyszłość. Zostaliśmy zmotywowani do tego, aby postępować lepiej i być lepszymi ludźmi. Zdumiewające przesłania wygłoszone z tej mównicy przez członków władz generalnych i urzędników generalnych oraz muzyka były niezwykle wzniosłe. Wzywam was do tego, abyście studiowali te przesłania, począwszy od tego tygodnia. Są one wyrazem zamysłu i woli Pana dla Jego ludu na teraz. Nowy program nauczania, który jest skupiony na domu i wspierany przez Kościół, ma potencjał uwolnić moc drzemiącą w rodzinach, kiedy każda rodzina będzie starannie i z uwagą zmieniać swój dom w sanktuarium wiary. Obiecuję, że jeśli będziecie pilnie pracować nad tym, by zmienić swoje domy w centrum uczenia się Ewangelii, to z upływem czasu wasz dzień sabatu stanie się rozkoszą. Wasze dzieci z radością będą uczyć się nauk Zbawiciela oraz żyć według nich, a wpływ przeciwnika w waszym życiu i domu zmaleje. Zmiany, które nastąpią w waszych rodzinach, będą znaczne i trwałe. Podczas tej konferencji postanowiliśmy wzmocnić nasze starania, by okazać cześć Panu Jezusowi Chrystusowi za każdym razem, kiedy mówimy o Jego Kościele. Obiecuję, że dokładne stosowanie poprawnej nazwy Kościoła, Zbawiciela i Jego członków doprowadzi do umocnienia wiary i otworzy dostęp do większej duchowej mocy dla członków Jego Kościoła. Teraz przejdźmy do tematu świątyń. Wiemy, że czas spędzony w świątyni jest niezbędny dla zbawienia i wywyższenia nas samych, a także naszych rodzin. Po otrzymaniu własnych obrzędów świątynnych i zawarciu świętych przymierzy z Bogiem, każdy z nas potrzebuje stałego duchowego wzmocnienia i nauk, które są możliwe jedynie w domu Pana. Nasi przodkowie potrzebują nas, abyśmy służyli im w ich zastępstwie. Rozważcie wielkie miłosierdzie i sprawiedliwość Boga, który przed założeniem świata zapełnił nam sposób przekazania błogosławieństw świątynnych osobom, które zmarły bez wiedzy o Ewangelii. Te święte, świątynne rytuały mają pradawne pochodzenie. Fascynuje mnie ich zamierzchła przeszłość i stanowi kolejny dowód ich autentyczności. Moi drodzy bracia i siostry, atak przeciwnika gwałtownie się nasila, a coraz bardziej intensywnie i różnorodnie. Nigdy tak bardzo nie potrzebowaliśmy regularnego pobytu w świątyni. Błagam was, abyście w duchu modlitwy przyjęli się temu przyjrzeli się temu, jak spędzacie czas, planując swój czas, miejsce na uwadze przyszłość waszą i waszej rodziny. Jeśli mieszkacie stosunkowo blisko do świątyni, wzywam was, abyście znaleźli sposób, żeby regularnie przebywać w obecności Pana w Jego świętym domu, a potem byście czynili to z oddaniem i radością. Obiecuję wam, że Pan zna wasze potrzeby i uczyni dla was cuda, jeśli poświęcicie się, aby służyć w Jego świątyniach i oddawać w nich cześć. Obecnie mamy 159 poświęconych świątyń. Odpowiednia troska i konserwacja tych świątyń jest dla nas bardzo ważna. Z biegiem czasu świątynie nieuchronnie będą potrzebować odświeżenia i odnowienia. Dlatego obecnie planujemy renowację odnowienia świątyni w Salt Lake i innych świątyń z okresu pionierskiego. Szczegóły zostaną podane później. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić plany wzniesienia 12 kolejnych świątyń. Świątynie te zostaną zbudowane w następujących miejscach: Mendoza w Argentynie, Salvador w Brazylii, Yuba City w Kalifornii, Phnom Penh w Kambodży, Praia w Republice Zielonego Przylądka, Żigo w Guamie, Pueblo w Meksyku, Auckland w Nowej Zelandii, Lagos w Nigerii, Davao na Filipinach, San Juan w Puerto Rico, Washington County, i w hrabstwie Washington w stanie Utah. Budowa i konserwacja świątyń może nie widzieć zmian w wasze życie, ale wasz czas spędzony w świątyni z pewnością doprowadzi do zmian. Osoby, które od dawna nie były w świątyni, zachęcam, abyście przygotowały się do tego i powróciły tak szybko, jak tylko możliwe. I proszę was, abyście oddawali cześć świątyni oraz modlili się o możliwość czucia głęboko w sercu nieskończonej miłości Zbawiciela, by każdy z was mógł uzyskać osobiste świadectwo, że On stale przewodzi tej świętej i odwiecznej pracy. Bracia i siostry, dziękuję za waszą wiarę i wsparcie. Przekazuję wam moją miłość i błogosławieństwo, abyście napawali się słowem Pana i stosowali Jego nauki w waszym osobistym życiu. Zapewniam was, że w Kościele stale mamy objawienia, i to się nie zmieni, aż wypełnią się cele Boga i wielki Jehowa powie, że praca została wykonana. Błogosławię was zwiększoną wiarą w Niego i Jego święte dzieło, wiarą i cierpliwością, by przetrwać wasze osobiste wyzwania w życiu. Błogosławię was, abyście stali się przykładami świętych w dniach ostatnich. Błogosławię was i składam moje świadectwo, że Bóg żyje. Jezus jest Chrystusem. To jest Jego Kościół. Jesteśmy Jego ludem. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Our loving Father in heaven.
Kochający Ojcze w niebie. Stajemy przed Tobą z wdzięcznością na zakończenie tej kolejnej historycznej i pełnej objawień konferencji generalnej. Dziękujemy Ojcze za żyjącego proroka na ziemi, prezydenta Russella Nelsona i 14 innych osób, których popieramy jako proroków widzących i objawicieli. Dziękujemy, prosimy o błogosławieństwa dla nich. Błogosław ich zdrowiem i bezpieczeństwem, kiedy podróżują, żeby głosić Twoje słowo. Jesteśmy bardzo wdzięczni za objawienia, rady i prowadzenie, które dzisiaj od nich otrzymaliśmy. Proszę błogosławić, abyśmy mogli wziąć to, czego się nauczyliśmy i zastosować to w naszym życiu, w naszych domach, pomóc naszym przyjaciołom. I żebyśmy mogli szukać potwierdzenia i dalszych objawień, więcej objawień, żeby te rzeczy mogły nas błogosławić i żebyśmy mogli błogosławić Twoje dzieci. Zaprawdę jesteśmy wdzięczni za nowe świątynie, których budowa została ogłoszona, które będą błogosławieństwem dla tych wiecznych dzieci, które są rozproszone na całym świecie. Dziękujemy, Ojcze, dziękujemy za Twoją hojność i życzliwość i za to, że zawsze pomagasz wszystkim Twoim dzieciom na całej ziemi. Teraz modlimy się, żebyśmy byli bezpieczni, kiedy będziemy opuszczać to miejsce, żeby nasze umysły i serca w dalszym ciągu oczekiwały wizji niebieskich, żebyśmy mogli stać się tymi, którym możemy się stać, żeby nasze nawrócenie się pogłębiło i żeby nasza wiara w Ciebie i Twojego Syna była wzmocniona. Pamiętamy Twojego sługę, prezydenta Russella Ballarda, naszego brata, naszego przywódcę. Błogosław go i pomóż mu i jego dzieciom, jego rodzinie, kiedy siostra Ballard kontynuuje swoją pracę za zasłoną. Ojcze, kochamy Cię i mówimy te wszystkie rzeczy w imię Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.